Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 14, ścieżka 1. Klejnot Brisingamen. Na szyi bogini. Stłumiła ziewnięcie. Gdyby chociaż jakieś śpiewy pomyślała, jakieś inkantacje, jakieś misteria, jakiś mistyczny folklor, byłoby mniej nudno. Sen by tak nie morzył. Ale one po prostu klęczą, schyliwszy głowy. Bez ruchu, bez dźwięku. Ale jednak potrafią, gdy chcą operować mocą. Nieraz równie dobrze jak my, czarodziejki. Wciąż jest zagadką, jak one to robią. Żadnych przygotowań, żadnej nauki, żadnych studiów. Tylko modlitwa i medytacja. Dywinacja? Rodzaj autohipnozy? No, tak twierdziła Tisaja de Vries. Czerpią energię nieświadomie. W transie nabywają zdolności jej przetworzenia, analogicznej do naszych zaklęć. Przetwarzają energię, traktując to jako dar i łaskę bóstwa. Wiara daje im siłę. Dlaczego nam, czarodziejkom, nigdy nie udało się nic takiego? Spróbować? Korzystając z atmosfery i aury tego miejsca? Mogłabym przecież sama wprowadzić się w trans, choćby patrząc na ten brylant, Brisingamen. Intensywnie myśląc o tym, jak świetnie pełniłby swą rolę w moim megaskopie. Brisingamen, a błyszczy jak gwiazda zaranna. Tam, w mroku, w dymie kadzideł i kopcących świec...
Yennefer poderwała głowę.
W świątyni było ciemno. Intensywnie pachniało dymem. Zasnęłam. Wybacz.
Nie ma nic do wybaczania. Chodź ze mną.
Na zewnątrz nocne niebo pałało migotliwym, zmieniającym się jak w kalejdoskopie światłem. Zorza polarna? Yennefer przetarła oczy w zdumieniu. Aurora Borealis w sierpniu?
Ile jesteś w stanie poświęcić, Yennefer?
Słucham?
Jesteś gotowa poświęcić siebie, swoją bezcenną magię?
Siegfriedo, powiedziała ze złością, nie próbuj ze mną tych natchnionych sztuczek. Ja mam 94 lata, ale potraktuj to proszę jako tajemnicę spowiedzi. Zwierzam ci się tylko dlatego, by się zrozumiała, że nie można traktować mnie jak dziecka.
Nie odpowiedziałaś na moje pytanie.
I nie zamierzam, bo to mistycyzm, którego nie akceptuję. Usnęłam na waszym nabożeństwie, znużyło mnie i znudziło, bo nie wierzę w twoją boginię.
Siegfrieda odwróciła się, a Yennefer wbrew woli wzięła bardzo głęboki wdech. Niezbyt jest dla mnie pochlebna twoja niewiara, powiedziała kobieta o oczach wypełnionych płynnym złotem. Ale czy twoja niewiara cokolwiek zmienia?
Jedynym, co Yennefer była w stanie zrobić, był wydech.
Przyjdzie czas, powiedziała złotooka kobieta, gdy absolutnie nikt, wliczając dzieci, nie będzie wierzył w czarodziejki. Mówię ci to wyrachowanie złośliwie. W charakterze rewanżu. Chodźmy.
Nie.
Yennefer udało się wreszcie przełamać pasywne wdychanie i wydychanie. Nie, nigdzie nie pójdę. Dość tego, to zauroczenie lub hipnoza. Iluzja, trans. Mam wykształcone mechanizmy obronne. Mogę to wszystko rozwiać jednym zaklęciem. O, tak.
Cholera.
Złotooka kobieta podeszła bliżej. Brylant w jej naszyjniku płonął jak gwiazda zaranna.
Wasza mowa pomału przestaje służyć porozumieniu, powiedziała. Staje się sztuką dla sztuki. Im bardziej niezrozumiała, tym uważana za głębszą i mądrzejszą. Zaprawdę wolałam was, gdy umieliście tylko i gu-gu.
Chodź.
To jest iluzja, trans. Nigdzie nie pójdę.
Nie chcę cię zmuszać. To byłby wstyd. Jesteś przecież dziewczyną inteligentną i dumną. Masz charakter.
Równina, morze traw, wrzosowisko. Głaz wystający znad wrzosów jak grzbiet przyczajonego drapieżnika.
Ty zapragnęłaś mojego klejnotu, Yennefer. Nie mogę ci go dać, nie upewniwszy się uprzednio względem niektórych spraw. Chcę sprawdzić, co w tobie tkwi. Dlatego... przywiodłam cię tu, do tego miejsca od niepamiętnych czasów będącego miejscem mocy i potęgi. Twoja bezcenna magia jest podobno wszędzie. Podobno wystarczy wyciągnąć rękę. Nie boisz się jej wyciągnąć?
Yennefer nie mogła wydobyć dźwięku ze ściśniętego gardła.
Siła zdolna zmieniać świat, powiedziała kobieta, której nie wolno było nazwać imieniem. Jest więc według ciebie chaosem, sztuką i nauką, przekleństwem, błogosławieństwem i postępem? A nie jest przypadkiem wiarą, miłością, poświęceniem?
Słyszysz? Pieje kogut Kambi, fala bije o brzeg, fala pchana dziobem Naglfara. Rozbrzmiewa róg Hemdalla, stojącego twarzą ku wrogom na tęczowym łuku Bifrostu. Nadciąga białe zimno, nadciąga wichura i zamieć. Ziemia drży od gwałtownych poruszeń węża. Wilk pożera słońce, księżyc czernieje, jest tylko zimno i ciemność. Nienawiść, zemsta i krew.
Po czyjej stronie staniesz, Yennefer? Czy będziesz na wschodnim czy zachodnim krańcu Bifrostu? Czy będziesz z Hemdallem, czy przeciw niemu?
Pieje kogut Kambi.
Decyduj, Yennefer, wybieraj, bo przecież tylko po to przywrócono cię kiedyś życiu, byś we właściwej chwili mogła dokonać wyboru. Światło czy ciemność? Dobro i zło, światło i ciemność, ład i chaos? To tylko symbole, w rzeczywistości nie istnieje taka biegunowość. Światło i mrok są w każdym. Trochę tego i trochę tego. Bez sensu jest ta rozmowa. Bez sensu. Nie przestawię się na mistycyzm. Dla ciebie i dla Siegfriedy wilk pożera słońce. Dla mnie to jest zaćmienie. I niech tak zostanie.
Zostanie.
Co?
Poczuła, jak ziemia ucieka jej spod nóg. Jak jakaś potworna siła wykręca jej ręce. Łamie stawy w barkach i łokciach. Napina kręgi jak przy torturze strappado. Krzyknęła z bólu, targnęła się, otworzyła oczy.
Nie, to nie był sen. To nie mógł być sen. Była na drzewie, wisiała rozpięta na konarach olbrzymiego jesionu. Nad nią, wysoko, kołował sokół. Pod nią, w dole, w mroku, słyszała syk węży, chrzęst ocierających się o siebie łusek. Coś poruszyło się obok niej. Po jej wyprężonym i obolałym ramieniu przebiegła wiewiórka.
Czy jesteś gotowa?
Spytała wiewiórka.
Czy jesteś gotowa na poświęcenie? Co jesteś gotowa poświęcić?
Nie mam nic. Ból oślepiał i paraliżował. A nawet gdybym miała, nie wierzę w sens takiego poświęcania. Ja nie chcę cierpieć za miliony. Ja nie chcę cierpieć w ogóle. Za nikogo i dla nikogo.
Nikt nie chce cierpieć, a przecież jest to udziałem każdego. A niektórzy cierpią bardziej, niekoniecznie z wyboru. Rzecz nie w tym, że znosi się cierpienie, rzecz w tym, jak się je znosi.
Janka, Janeczka, zabierz ode mnie tego garbatego potwora, nie chcę na niego patrzeć.
To twoja córka, tak samo jak moja.
Doprawdy? Dzieci, które ja spłodziłem, są normalne. Jak śmiesz sugerować? To w twojej elfiej rodzinie były czarownice. To ty usunęłaś pierwszą ciążę. To przez to. Masz skażoną elfią krew i łono, kobieto. Dlatego rodzisz potwory.
To nieszczęśliwe dziecko. Taka była wola bogów. To twoja córka, tak samo jak i moja. Co miałam zrobić? Udusić ją? Nie podwiązać pępowiny? A co mam zrobić teraz? Wyprowadzić ją do lasu i zostawić? Czego ty ode mnie chcesz, na bogów?
Tato, mamo,
precz dziwolągu.
Jak śmiesz bić dziecko. Stój, dokąd idziesz? Dokąd? Do niej, tak? Do niej.
A tak, kobieto, jestem mężczyzną. Wolno mi zaspokajać żądzę, gdzie chcę i kiedy chcę. To moje przyrodzone prawo. A ty mnie mierzisz. Ty i owoc twego zwyrodniałego żywota. Nie czekaj z wieczerzą, nie wrócę na noc.
Mamo, dlaczego płaczesz? Dlaczego mnie bijesz i odpychasz? Przecież byłam grzeczna.
Mamo, mamusiu.
Czy zdolna jesteś do wybaczania?
Wybaczyłam już dawno.
nasyciwszy się pierwej zemstą.
Tak.
Żałujesz?
Nie.
Ból. Potworny ból masakrowanych dłoni i palców.
Tak, jestem winna. Czy to chciałaś usłyszeć? Wyznanie i skruchę? Chciałaś usłyszeć, jak Yennefer z Wengerbergu kaja się i korzy? Nie, tej przyjemności ci nie dam. Winy wyznaję i oczekuję kary. A ty nie doczekasz się mojej skruchy.
Ból sięga granic tego, co człowiek jest w stanie wytrzymać. Wypominasz mi zdradzonych, oszukanych, wykorzystanych. Wypominasz mi tych, co umarli przeze mnie z własnej ręki, z mojej ręki. To, że podniosłam kiedyś rękę na siebie? Miałam widać powody i nie żałuję niczego. Choćbym mogła cofnąć czas, nie żałuję niczego.
Sokół usiadł jej na ramieniu.
Wieża jaskółki, spiesz do wieży jaskółki, córeczko. Pieje kogut Kambi.
Ciri, na karej klaczy z szarymi włosami targanymi wiatrem w galopie. Z jej twarzy leje się i pryska krew. Jaskrawa żywa czerwień. Kara klacz wzbija się jak ptak. Gładko prześlizguje się nad belką kołowrotu. Ciri chwieje się w siodle, ale nie spada.
Ciri wśród nocy. Wśród kamienno-piaszczystego pustkowia ze wzniesioną ręką. Z ręki wylatuje świecąca kula.
Jednorożec grzebiący kopytem żwir. Wiele jednorożców.
Ogień, ogień.
Geralt na moście, w walce, w ogniu. Płomień odbija się w ostrzu miecza.
Fringilla Vigo. Jej zielone oczy szeroko rozwarte w rozkoszy. Jej ciemna, ostrzyżona główka na otwartej księdze na frontyspisie. Widać fragment tytułu Uwagi o śmierci niechybnej. W oczach Fringilli odbijają się oczy Geralta.
Otchłań. Dym. Schody prowadzące w dół. Schody, którymi trzeba zejść.
Coś się kończy. Nadchodzi Ted Derat. Czas końca.
Ciemność. Wilgoć. Przeraźliwe zimno kamiennych ścian. Zimno żelaza na przegubach rąk, na kostkach nóg. Ból tętniący w zmasakrowanych dłoniach, rwący w zmiażdżonych palcach.
Ciri trzyma ją za rękę. Długi, ciemny korytarz. Kamienne kolumny, może posągi?
Mrok.
W nim szepty, ciche jak szum wiatru.
Drzwi. Nieskończenie wiele drzwi o gigantycznych, ciężkich skrzydłach otwiera się przed nimi bez szmeru.
A na końcu, w nieprzebitej ciemności, takie, które nie otworzą się same.
Których otworzyć nie wolno.
Jeżeli się boisz, zawróć. Nie wolno otworzyć tych drzwi. Ty o tym wiesz.
Wiem.
A jednak prowadzisz mnie tam. Jeżeli się boisz, zawróć. Jeszcze jest czas, by zawrócić. Jeszcze nie jest za późno.
A ty?
Dla mnie jest. Pieje kogut Kambi. Nadszedł Ted Derat. Aurora Borealis.
Świt.
Yennefer, zbudź się. Poderwała głowę. Spojrzała na dłonie. Miała obie. Całe.
Siegfrieda? Zasnęłam.
Chodź.
Dokąd? Szepnęła. Dokąd tym razem?
Słucham? Nie rozumiem cię. Chodź. Musisz to zobaczyć. Coś się stało. Coś dziwnego. Żadna z nas nie wie, jak i czym to wytłumaczyć. A ja się domyślam.
Łaska.
Spłynęła na ciebie łaska bogini, Yennefer.
O co chodzi, Siegfriedo?
Spójrz. Spojrzała i westchnęła głośno. Brisingamen, święty klejnot Modron Freyi, nie wisiał już na szyi bogini. Leżał u jej stóp.
Dobrze słyszę? Upewnił się Krahan Krajte. Przenosisz się z twym magicznym warsztatem na Hindarsfjall? Kapłanki udostępnią ci święty brylant? Pozwolą wykorzystać go w twojej piekielnej machinie?
Tak.
No, no.
Yennefer, czy ty się aby nie nawróciłaś? Co się tam wydarzyło na wyspie? Nieważne. Wracam do świątyni i tyle. A środki finansowe, o które prosiłaś, będą potrzebne?
Raczej tak.
Seneszal Gutlaf wypełni każde twoje odnośne polecenie.
Ale, Yennefer, wydaj te polecenia szybko. Pospiesz się. Odebrałem nowe wieści.
Cholera! Tego się obawiałam. Wiedzą już, gdzie jestem?
Nie, jeszcze nie wiedzą. Ostrzeżono mnie natomiast, że możesz się pojawić na Skellige i polecono natychmiast uwięzić. Polecono też brać na wyprawach jeńców i dywulgować z nich informacje, choćby nawet strzępki informacji dotyczących ciebie. Twojej bytności w Nilfgaardzie lub w prowincjach.
Yennefer, pospiesz się. Gdyby cię wyśledzili i dopadli tu na Skellige, znalazłbym się w lekko kłopotliwej sytuacji.
Zrobię, co w mojej mocy. Także w tym kierunku, by cię nie skompromitować.
Nie bój się.
Krach wyszczerzył zęby.
Powiedziałem, lekko. Ja się ich nie boję. Ani królów, ani czarodziejów. Nic mi nie mogą zrobić, bo jestem im potrzebny.
A do tego, by udzielić ci pomocy, byłem zobowiązany przysięgą lenną.
Tak, dobrze słyszysz. Formalnie nadal jestem wasalem korony Cintry. A Cirilla ma do tej korony formalne prawa. Reprezentując Cirillę, będąc jej jedyną opiekunką, masz formalne prawo rozkazywać mi, domagać się posłuszeństwa i serwitutów.
Kazuistyczne sofizmaty.
No pewnie, parsknął. Sam to zakrzyknę wielkim głosem, gdyby mimo wszystko okazało się jednak prawdą, że Emhyrvar Emrys zmusił dziewczynę do małżeństwa. Także wtedy, gdyby za pomocą jakichś prawniczych kruczków i zakrętasów wyzuto Ciri z praw do tronu i podstawiono kogoś innego, choćby tego Bentzwała Wizegerda, wtedy bez zwłoki wypowiem posłuszeństwo i przysięgę lenniczą.
A gdyby, Yennefer zmrużyła oczy, mimo wszystko okazało się, że Ciri nie żyje?
Ona żyje, rzekł twardo Krach. A wiem to na pewno.
Skąd?
Nie będziesz chciała dać wiary.
Wypróbuj mnie.
Krew królowych Cintry, zaczął Krach, przedziwnie związana jest z morzem. Gdy umiera któraś z kobiet tej krwi, morze wpada w istne szaleństwo. Mówi się, że Ard Skellig opłakuje córki Rhiannon. Bo sztorm jest wtedy tak silny, że bijące z zachodu fale przeciskają się przez szczeliny i jaskinie po stronie wschodniej i nagle ze skały tryskają słone ruczaje, a cała wyspa drży. Prosty lud mówi, oto Ard Skellig Szlocha. Znowu ktoś umarł. Umarła krew Rhiannon, starsza krew.
Yennefer milczała.
To nie jest bajka, podjął Krach. Sam to widziałem. Na własne oczy.
Trzykrotnie.
Po śmierci Adalii Wróżki, po śmierci Kalante i po śmierci Pawetty, matki Ciri.
Pawetta, zauważyła Yennefer, zginęła właśnie w czasie sztormu. Trudno więc mówić Pawetta, przerwał Krach nadal zamyślony. Nie zginęła w czasie sztormu.
Sztorm zaczął się po jej śmierci. Może jak zwykle zareagowało na zgon kogoś z cintryjskiej krwi. Badałem tę sprawę dostatecznie długo. Nie jestem pewien swego.
To znaczy czego?
Statek, którym płynęli Pawetta i Duni, przepadł na osławionej głębi Sedny.
To nie był pierwszy statek, który tam przepadł. Z pewnością wiesz o tym.
Bajki. Statki ulegają katastrofom, to rzecz naturalna. Na Skellige, przerwał dość ostro. Wiemy dość o statkach i żegludze, by móc odróżniać katastrofy naturalne od nienaturalnych. Na głębi Sedny statki giną nienaturalnie i nieprzypadkowo. To samo dotyczy statku, którym płynęli Pawetta i Duni.
Nie polemizuję, westchnęła czarodziejka. Jakie to zresztą ma znaczenie po 15 bez mała latach?
Dla mnie ma, zacisnął usta Jarl. Ja wyświetlę tę sprawę.
To tylko kwestia czasu.
Będę wiedział, znajdę wyjaśnienia wszystkich zagadek. Także tej z czasu rzezi Cintry.
Jaka to z kolei zagadka?
Gdy Nilfgaardczycy wdarli się do Cintry, mruknął patrząc w okno, Kalante rozkazała tajemnie wywieźć Ciri z miasta. Rzecz w tym, że miasto już płonęło. Czarni byli wszędzie. Szanse na wydostanie się z oblężenia były nikłe. Odradzano królowej tę ryzykowną imprezę. Sugerowano, by Ciri formalnie kapitulowała przed hetmanami Nilfgaardu. W ten sposób uratuje życie i cyntryjską rację stanu. Na płonących ulicach niechybnie i bezsensownie zginie z rąk żołdackiej tłuszczy. A lewica... Wiesz, co według naocznych świadków odpowiedziała? Nie. Niech lepiej krew dziewczyny popłynie po bruku Cintry, niż by miała być splugawiona.
Splugawiona czym?
Małżeństwem z cesarzem Emhyrem. Plugawym Nilfgaardczykiem. Jarlu, już późno. Jutro o świcie zaczynam. Będę informować cię o postępach. Liczę na to. Dobranoc, Jenna. Co krach? Nie miałabyś ochoty... Nie, Jarlu. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Dobranoc. Proszę, proszę. Krahan Krajte przyjrzał się gościowi, przekrzywiwszy głowę. Triss Merigold we własnej osobie. Cóż za prześliczna suknia. A futro to szynszyle, prawda? Zapytałbym, cóż to sprowadza cię na Skellige, gdybym nie wiedział, co cię sprowadza. Ale wiem. Świetnie. Triss uśmiechnęła się uwodzicielsko, poprawiła swe piękne, kasztanowate włosy. Świetnie, że wiesz, Jarlu. Oszczędzi nam to wstępu i wstępnych wyjaśnień, pozwoli przejść od razu do rzeczy. Do jakich rzeczy? Krach skrzyżował ręce na piersi i zmierzył czarodziejkę zimnym wzrokiem. Cóż to mielibyśmy poprzedzać wstępami? Na jakież to wyjaśnienia liczysz? Kogo ty reprezentujesz, Triss? W czyim imieniu przebywasz? Król Foltest, któremu służyłaś, podziękował ci za służbę Banicją. Choć w niczym nie zawiniłaś, wygnał cię z Temerii. Wzięła cię, jak słyszałem, pod skrzydła Filipa Elhart. Obecnie wraz z Dijkstrą sprawująca w Redanii faktyczne rządy. A jak widzę, odwdzięczasz się za azyl jak możesz najlepiej. Nie wahasz się nawet podejmować roli tajnego agenta do tropienia twej byłej przyjaciółki. Obrażasz mnie, Jarlu. Uniżenie przepraszam, jeżeli się pomyliłem. Pomyliłem się? Milczeli długo, mierząc się nieufnym wzrokiem. Wreszcie Triss żachnęła się, zakleła, tupnęła obcasikiem. Ach, do diabła, przestańmy wodzić się wzajem za nosy. Jakie teraz ma znaczenie, kto komu służy, kto z kim trzyma, kto komu dochowuje wiary i z jakich motywacji? Yennefer nie żyje. Nadal nie wiadomo, gdzie i w czyjej mocy jest Ciri. Jaki sens ma ta zabawa w sekrety? Nie przypłynęłam tu jako szpieg, Krach. Przybyłam tu z własnej inicjatywy, jako osoba prywatna. Powodowana troską o Ciri. Wszyscy troszczą się o Ciri. Ma dziewczyna szczęście. Oczy Triss zabłysły. Nie drwiłabym z tego. Na twoim miejscu zwłaszcza. Wybacz. Milczeli, patrząc w okno na czerwone słońce zachodzące za lesiste szczyty Speaker Oak. Triss Merigold. Słucham, Jarlu. Zapraszam cię na kolację. Aha, kucharz kazał zapytać, czy wszystkie czarodziejki gardzą dobrze przyrządzonymi owocami morza. Triss nie gardziła owocami morza. Przeciwnie. Zjadła ich dwa razy więcej niż zamierzała i teraz zaczęła się obawiać o talię. O te 22 cale, z których była tak dumna. Postanowiła wspomóc trawienie białym winem, słynnym Est-Est z Toisant. Podobnie jak Krach, piła je z rogu. Tak więc, podjęła rozmowę, Yennefer zjawiła się tu 19 sierpnia, spektakularnie spadając z nieba w rybackie sieci. Ty, jako wierny lennik Cintry, udzieliłeś jej azylu. Pomogłeś zbudować megaskop. Z kim i o czym rozmawiała? Oczywiście nie wiesz. Krahan Krajte tęgo pociągnął z rogu i stłumił beknięcie. Nie wiem. Uśmiechnął się chytrze. Pewnie, że nic nie wiem. Skąd ja, biedny i prosty żeglarz, mógłbym wiedzieć cokolwiek o poczynaniach możnych czarodziejek? Sigfrida, kapłanka Modron Frey, nisko opuściła głowę, jak gdyby pytanie Kracha Ankrajte przytłoczyło ją 1000-funtowym ciężarem. Ona mi zaufała, jarlu. Wymamrotała ledwie słyszalnie. Nie wymagała składania przysięgi milczenia, ale w sposób oczywisty zależało jej na dyskrecji. Ja naprawdę nie wiem, czy... Modron Sigfrido, przerwał poważnie Krach Ankrajte. To, o co cię proszę, to niedonosicielstwo. Podobnie jak ty, sprzyjam Yennefer. Podobnie jak ty, pragnę, by odnalazła i ocaliła Ciri. Ba, ja złożyłem Bloodgeas, przysięgę krwi. Zaś co do Yennefer, to kieruje mną troska o nią. To kobieta niezwykle dumna. Nawet idąc na bardzo duży hazard, nie zniży się do próśb. Trzeba zatem będzie, nie wykluczam tego, pośpieszyć jej z pomocą nieproszoną. Aby móc to zrobić, potrzebuje informacji. Sigfrida odchrząknęła. Minę miała niewyraźną. A gdy zaczęła mówić, jej głos drżał lekko. Skonstruowała tę jej machinę. W sumie to wcale nie machina, bo nie ma tam żadnego mechanizmu, tylko dwa zwierciadła, czarna aksamitna kotara, pudło, dwie soczewki, cztery lampy. No i oczywiście Brisingamen. Gdy ona wypowiada zaklęcie, światło z dwóch lamp pada... Zostawmy detale. Z kim się komunikowała? Rozmawiała z kilkoma osobami. Z czarodziejami. Jarlu, nie słyszałam wszystkiego, ale to, co usłyszałam... Wśród nich są ludzie prawdziwie nikczemni. Żaden nie chciał pomagać bezinteresownie. Żądali pieniędzy. Wszyscy żądali pieniędzy. A wiem, mruknął Krach. Bank poinformował mnie o przekazach, jakie uruchomiła. Ładny, oj, ładny grosz kosztuje mnie moja przysięga. Ale pieniądze to rzecz nabyta. To, co wydałem na Yennefer i Ciri, zrekompensuję sobie na nilfgaardzkich prowincjach. Ale mów dalej, matko Sigfrido. Niektórych, kapłanka spuściła głowę, Yennefer zwyczajnie szantażowała. Dawała do zrozumienia, że jest w posiadaniu kompromitujących informacji i że wobec odmowy współpracy ujawni je całemu światu. Jarlu, to mądra i w sumie dobra kobieta. Ale skrupułów to ona nie ma żadnych. Jest bezwzględna i bezlitosna. No to akurat wiem. O szczegółach szantaży natomiast wiedzieć nie chcę, no i tobie radzę jak najszybciej o nich zapomnieć. To niebezpieczna wiedza. Z takim ogniem postronni nie powinni grać. Wiem, jarlu. Tobie winna jestem posłuszeństwo i wierzę, że twoje cele uświęcają środek. Nikt inny nie dowie się ode mnie niczego. Ani przyjaciel w przyjacielskiej pogawędce, ani wróg na torturach. Dobrze. Modron Sigfrido, bardzo dobrze. Czego dotyczyły pytania Yennefer, pamiętasz? Nie zawsze i nie wszystkie pojmowałam, jarlu. Posługiwali się żargonem, który ciężko wyrozumieć. Była często mowa o jakimś Wilgefortzu. Jakżeby inaczej. Krach słyszalnie zgrzytnął zębami. Kapłanka spojrzała na niego przestraszonym wzrokiem. Mówiono też dużo o elfach i o wiedzących, podjęła. I o magicznych portalach. Była mowa nawet o głębi sedny. Głównie jednak, jak mi się zdaje, chodziło o wieże. O wieże? Tak, o dwie. Wieże Mewy i wieże Jaskółki. Wieża Jaskółki, taśma 14, koniec ścieżki pierwszej.